Co ty powiedziałaś? Dzień dobry.
Dzień dobry, mówię.
Chcesz dostać w dyńkę czy dyńkę?
Nie, chcesz tam, dostać. Czy chcesz dostać dyńkę?
Agnieszka Huben-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz, witamy w strefie ogrodowej Radia Gdańsk. Rzeczywiście masz dorodne dynie?
Nie mam dorodnych, bo mam te małe takie dynie.
Aha, fajne. Takie zdobne?
No, nie, one nie są zdobne, to są te do gotowania takie fajne i do pieczenia. Dostaniesz na wynos.
To dziękuję bardzo, już z góry. Ale dzisiaj mieliśmy rozmawiać właściwie o cebulach, nie o dyniach.
No mieliśmy o cebulach rozmawiać, ale jeszcze żarłoku zabiorę cię do sadu.
O jejku, jejku, żarłoku i żarłoku. Przed nami na ścieżce.
Bramę otworzyć.
Po prostu taka pajęczyna i ogromny, wielki pająk. Prawie jak krzyżak. Bo ładna jesień nam się zrobiła. Ale jabłka dorodne. Same zaskoczenia Agnieszki Huben-Żukowskiej, proszę państwa.
Ale tyle jabłek, jeszcze nie mieliśmy.
Całe mnóstwo.
Mam tutaj 4 odmiany jabłoni.
Tak.
Nawet nie wiem, jakie to są jabłka, ale
no,
wiem, że są
pyszne. Niedawno o nich rozmawialiśmy, tak?
Tak, są pyszne. Ale właśnie chciałam ci pokazać,
że bo... chodziło ci o kolor kwiatów przede wszystkim.
Też. Ale rozmawialiśmy też o tym przerzedzaniu jabłek, pamiętasz? Mm. Że jeżeli pozbędziemy się za dużej ilości tych malutkich zawiązków, to potem te jabłka będą większe. I właśnie zobacz tutaj. Tutaj pozostawiałam tylko pojedyncze jabłka. I zobacz, jakie one są piękne, z rumieńcami z każdej strony.
Piękne, duże, dorodne. A tam... Próbujemy?
No bierz, słuchaj.
No jasne, że tak.
No będzie twarde, wiesz, ono jest twarde, soczyste, kruche takie. Mm. Natomiast zobacz, w tym...
Pychoza.
Tutaj, na tej jabłonce, no nie miałam czasu i, że tak powiem, możliwości dostać się do samej góry.
I tych małych nie zebrałaś.
I tych małych nie zebrałam. No i te jabłka są znacznie drobniejsze, jest tam ich troszeczkę może więcej, natomiast no, te, które ty chwyciłeś,
to takie... Na jabłonce jest rzeczywiście za dużo jabłek, to trzeba... część przerzedzić.
Tak, oskubać, chodzi o to, żeby tam na gałązce wyrzucić. Było 2-3 jabłka na całej gałęzi, a nie w takich
kiściach,
tak? Bo tam zobaczą tyle tych jabłek, że aż łamią się gałęzie. Mhm. Także tu są takie wcześniejsze odmiany, ale też jesienne. Natomiast tam mam też szarą renetę, są gruchy, które wczoraj troszeczkę wiatr przetrzepał z drzewa. Ale właśnie też chciałam powiedzieć o tym, że jabłonie można ciąć zarówno wiosną, jak i w lecie.
Mm-hmm.
Tak, wiosną przycinamy po to, żeby był większy przyrost jabłoni. Natomiast w lecie, jeżeli przytniemy część gałęzi, to ta jabłoń nie będzie tak odbijała jakby, czyli nie będzie tyle przyrostów. I to
ale
widać...
zawsze myślałem, że jabłonie tnie się zimą, w lutym na przykład.
Tak, tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy formować je, tak? Jeżeli chcemy pozbyć się jakichś grubszych gałęzi, czy też właśnie uformować w ten sposób, żeby ta jabłoń była niższa, no, żeby te gałęzie
wtedy,
były wygięte.
Nie ma soków.
Tak, ale drugie cięcie możemy zrobić letnie, żeby skrócić te przyrosty jednoroczne, które nam się pojawiły właśnie
po tym... wilkami?
To akurat nie są wilki, tylko jeżeli my przytniemy bardzo mocno jabłoń na wiosnę, no to ona jakby chce odbudować tą koronę i pojawia się dużo takich długich przyrostów, które bardzo mocno zacieniają potem owoce. Tak, więc w lecie możemy przykrócić te właśnie w dłuższe pędy i to jakby nie powoduje, że ta jabłoń znowu tak mocno odbija. Natomiast tak jak tutaj widzimy, te jabłuszka mają więcej dostępu do światła, no i pojawia się ten fajny rumieniec, no i oczywiście te jabłka są też dużo słodsze przez to.
Nie wiem, na czym polega ta różnica, ale jabłka z własnego sadu czy z czyjegoś sadu smakują po prostu lepiej niż te w sklepie.
No smakują również dlatego, że tutaj zobacz, to też wiele pytań było, czy mi nie przeszkadzają byliny pod jabłoniami.
Dlatego, że nie są sztucznie, patrz, nawozami sztucznymi zasilane.
Dokładnie. I tutaj też mamy rośliny, które rosną i sobie wspólnie pomagają, tak? No bo byliny tutaj zakrywają ziemię, więc nie mam tej erozji powietrznej ani wodnej. Płócień tam ładny się robi, dłużej jest wilgotno pod spodem. I ja tutaj nie używam żadnych środków chemicznych. No więc te jabłonie no, są takie, jakie są.
Ale te jabłuszka są ładne, dorodne.
Jabłuszka są ładne.
Takie tak, jak hipermarketowe.
Tak, ale no tutaj jak spojrzymy sobie...
Niektóre mają jakieś takie no to tam, nierówności,
tak? Tak, to różne plamki. Rzeczy się dzieją.
Ale nie ma ich zbyt dużo.
Pytanie było, czy mi nie przeszkadzają te byliny pod jabłoniami, czy to nie utrudnia zbierania. Nie przeszkadzają mi, dlatego że one działają jak taki super ekstra materac.
Aha, jak bo jabłko te, spada, to nie tak, ma twardą ziemię?
Nie ma, zobacz, spadło tutaj, nie ma żadnych siniaczków ani nic. Po prostu spada najpierw na bylinę, a potem z tej byliny stacza się na ziemię. Także no, mnie to w ogóle nie przeszkadza, zwłaszcza, że my część jabłek...
Jak się ześliźnie z jednego, drugiego, trzeciego liścia, tak, to potem po prostu, delikatnie
tak,
spada
delikatnie spada. No i mnie to w ogóle nie martwi, bo tak naprawdę duża część jabłek zostaje tutaj w ogrodzie na zimę. My sobie zbierzemy część, niedługo zrobimy zapas w chłodnym miejscu, w skrzynkach poukładamy każde jabłuszko, ale to nie mogą być, te na przechowanie to nie mogą być spady. Czyli my teraz zjadamy sobie spady, to co tam spadnie, bo naprawdę tutaj nie ma żadnych problemów.
I te twardziele? Tak? O, takie twardziele?
Tak. One tak właśnie już dochodzą do siebie, więc jeszcze...
Wytrzymają jakieś 2 miesiące?
Spokojnie. Dlatego trzeba je zebrać do przechowania, zebrać prosto z drzewa. Żeby jak najmniej je obijać i najlepiej je zawinąć właśnie w gazetę albo na takich ścinkach papierowych.
Kto jeszcze gazety?
Poukłada. Ale gdzieś tam mamy w zniszczarki dokumenty papierowe. Tutaj się psy dobijają, też by chciały jabłuszko. Wy tam sobie szukacie. Tak, Diego jest wegetarianinem. Tu chodź masz.
Rzeczywiście masz psa łasego na jabłka? Diego po prostu je jabłko.
On wcina co chwilę, to samo piorunek. Piorun jeszcze maliny zbiera sobie z krzaczków.
Dziwne psy. No, maliny też albo dziwne jabłka.
Te są, wiesz,
może
to
mają dużo robaków.
Te jeszcze ten.
Z łebką mięsną są.
Nie. One pomidory ze szklarni mi wyjadają, więc zanim ja dojdę rano do szklarenki po pomidory, to już tych najbardziej czerwonych nie ma, bo mój piesek właśnie preferuje te dojrzałe, tych zielonych nie tyka. Ta jabłoń jest troszeczkę późniejsza, ona jest dużo twardsza, więc tej ci nie polecam do obgryzenia, ale tamta jabłonka, mam Golden Delicious'a.
Aha.
Jest piękna. I też właśnie można zauważyć tutaj, że od tej strony, gdzie jest mniej słoneczka, tak, to jabłuszka są żółte. Natomiast jak my sobie pójdziemy od tej strony
słońca, to one czerwienieją,
słońca,
rumienią się.
To mają przepiękne rumieńce.
A ty też sobie teraz skupnęłaś. I kto będzie opowiadał o ogrodzie?
Ja już opowiadam, ale takie dobre jabłka, proszę Państwa. Koniecznie każdy w ogródku przydomowym musi mieć chociaż jedną jabłonkę. Naprawdę, to są drzewa, które można tak pielęgnować i tak prowadzić, żeby nie były za duże. Wystarczy kupić też drzewo na małych podkładkach, czyli na takich, żeby te drzewa nie rosły, nie wiadomo jak wysokie. Drzewka mogą mieć dosłownie 1,50 m wysokości.
A ja marzę i myślę o żywopłocie jabłoniowym.
Dokładnie, można w szpaler prowadzić. No naprawdę wszystkie różne rzeczy można z tymi drzewkami porobić. Dużo miejsca nie zajmują, dają odrobinę cienia. Dają miejsce schronienia dla ptaków, dla innych zwierząt. Te jabłonie, ja tutaj widzę...
Lepsze, wydaje mi się też, że są te późniejsze odmiany.
No ja tutaj, jak widać, mam w tym małym ogródku
bo
cztery
jabłonie
różne.
Rzeczywiście one robią nam jesień.
Tak, wyglądają przepięknie. Ja mam tutaj na takiej niewielkiej przestrzeni, bo tutaj mamy, nie wiem, chyba 20 metrów na 20 metrów. Mam cztery jabłonie i oprócz tego mnóstwo bylin przecież mamy. Więc naprawdę to jest ogród zarówno ozdobny, jak i użytkowy, bo mamy tutaj porzeczki, mamy też poziomki rosnące w podszyciu, także naprawdę spokojnie mieszczą się te rośliny, z których możemy korzystać właśnie i podjadać sobie. A tutaj to w tym roku to chyba ja będę miała jakieś mega przetwory, bo tego jest mnóstwo. Ale właśnie fajnie sobie posadzić, jeżeli sadzimy kilka drzewek, nie sadzić tych samych, tylko sadzić różne odmiany, tak żeby ten czas zbiorów się troszeczkę mijał. I tak jak tutaj podjadaliśmy z jednego drzewa, one już takie jest prawie, chociaż ja lubię właśnie takie twarde. Tutaj ten Golden Delicious już też jest gotowy właśnie od tej strony, gdzie jesteśmy od słoneczka. On ma naprawdę przepiękny rumieniec. I tam kolejne dwa drzewka są jeszcze troszeczkę późniejsze. Ostatnia jest szarą Renetą, która będzie drzewem, no takim już zimowym. Ja te drzewka mam, tak, ja te drzewka mam na widoku z domu i musicie mi Państwo uwierzyć, że my część jabłek zbieramy faktycznie do przechowania, ale tak jak Włodziu widzisz, my byśmy tego w życiu nie zjedli przez
ale
zimę.
Ale od czego masz Włodzimierza łasucha?
No tak, ja się i tak...
łasucha, może być, okej.
Okay. Ja się dzielę.
Przyjadę, pomogę.
Ja się i tak pozbieram, dzielę, ale i tak tego jest mnóstwo, w związku z tym my po prostu część jabłek zostawiamy na zimę i tutaj przylatują dzięcioły, przylatują
kosy,
także mnóstwo różnych ptaków. Przychodzą też sarny i te jabłka, które jeszcze spadają, też sobie wyjadają.
I psy przez całą zimę.
I psy też wyjadają. Ale właśnie tak, bo jesteśmy w tym okresie właśnie jesiennym, chcieliśmy rozmawiać o cebulkach i zaraz do tego dojdziemy. Natomiast jesień to też jest taki okres, w którym łapki nas swędzą, żeby pójść do ogrodu i posprzątać. Zwłaszcza kiedy się zbliża ten listopad, Wszystkich Świętych, no to włącza się u nas jakaś taka, nie wiem, jakiś taki tryb sprzątania w ogrodzie i faktycznie rzesze ludzi...
Bo jeszcze teraz nie, bo jeszcze nie mamy tego czasu, gdy opadają liście, gdy
jeszcze
opadły
nie.
Liście.
Teraz jeszcze
gdy
nie.
Jest żółto.
Tak, ale potem już taka, mówię, rzesza ludzi wychodzi do ogrodów
no
i zaczyna się grabienie. Zaczyna się grabienie. Więc ja chciałam powiedzieć, że to, co już kilkokrotnie mówiłam i powtarzam cały czas, że bylin naprawdę nie musimy przycinać do ziemi na jesień. Tak naprawdę trzeba to zrobić wiosną. I ja znowu powtórzę jak taką mantrę, dlaczego? Ponieważ to jest bardzo ważne. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tych resztkach roślinnych, w tych bylinach, w gałązkach, w różnych fragmentach nadziemnych, czy też tuż przy korzeniu, zimują różne owady. I większość na przykład polskich motyli też zimuje sobie gdzieś tam na tych pędach traw w formie chociażby poczwarek, no ale oczywiście też zimują formy dorosłe takich motyli. I one potrzebują takiego miejsca, żeby gdzieś się schować. Więc zwłaszcza w miastach trzeba pamiętać o tym, że lepiej zostawić te części nadziemne, niech one sobie pozostaną. Naprawdę tym roślinom nic nie szkodzi, im jest nawet jeszcze lepiej, bo tworzą same sobie taką kołderkę. Czyli jeżeli przyjdzie przymrozek, to tam na dole pod tymi suchymi wszystkimi liśćmi i tymi pędami jest o dużo cieplej. Przynajmniej kilka stopni cieplej jest przy gruncie. No więc znowu tam powstaje takie miejsce do zimowania chociażby.
I te korzenie, żywe korzenie tak?
Tak, też są zabezpieczone. No a poza tym no też jeżyki na przykład chodzą i one też potrzebują takiego miejsca, żeby mogły gdzieś się schować. Poza tym naprawdę taki ogród nieprzycięty z pozostawionymi tymi pędami wygląda dużo lepiej przez zimę, niż jeżeli my to wszystko wygolimy, wytniemy do zera, wywieziemy i nie daj Boże jeszcze spalimy, bo spalimy razem z tymi wszystkimi owadami, które już się tam pochowały. Więc my chcemy mieć motyle, ale nie chcemy dać im jeść, ale nie chcemy im dać schronienia, ale za wszelką cenę chcemy, żeby one u nas były. No więc jeżeli chcemy...
Ten ogród nie może być sterylny, on musi... pracować.
Tak, on musi pracować, bo te wszystkie liście spadając na ziemię potem.
Ta biologia cała musi
tak,
pracować.
Tak, te liście się rozkładają, więc to jakby wraca wszystko z powrotem do ziemi. No bo roślina pobiera z ziemi, liście wychodzą i potem razem z tymi liśćmi z powrotem wszystko
wraca. No ale niektórzy myślą, że no tam w tych liściach to na pewno zalęgnie się jakiś grzyb. Jakieś choróbsko.
No tak, no, tam różne procesy zachodzą, tak, w tych liściach. Ale to jest natura, tak, w lesie nikt nie chodzi i nie sprząta. Mhm. I zobaczcie Państwo, jak pięknie ta ściółka pachnie, jak ładnie wszystko rośnie i przecież tam nikt nie nawozi, nikt nie podlewa, tylko samo sobie wszystko daje radę.
A to jest też taki rodzaj zasilania ogrodu.
I to też jest ten rodzaj zasilania. No i teraz dochodzimy do tych naszych cebul, bo teraz oczywiście tutaj...
To poczekaj, o cebulach za chwilę, dobrze, w kolejnej części. Jeszcze jedno ważne pytanie i uwaga, że grabimy te liście, ale tylko z trawnika.
Tak, grabimy z trawnika,
i zgrabiamy je tak naprawdę z chodnika, z trawnika, zgrabiamy na rabaty.
Dokładnie. Niech to wszystko sobie tutaj zostanie, to się rozłoży. Tam nie ma tak bardzo dużo mikroskładników, ale też ta pulchność gleby się polepsza. I te owady, i chociażby drżowniki, które żyją sobie w naszej ziemi, to wszystko przerobią elegancko w kompost. Także sami sobie dorabiamy humusu i kompostu, nie musząc tego kompostować, tak?
A trawnik pod liśćmi, no może zgnić.
Tak, z trawnika trzeba zgrabić, też potem już zimą czy po przymrozkach nie chodzimy po trawniku, bo faktycznie może się tam pleśń pośniegowa zadomowić. Także tego unikamy. Ale wszystkie liście, chyba że mamy, nie wiem, jakąś taką sytuację, że naprawdę coś się bardzo chorowało, nam jakaś roślina była chora, jakieś były owady, szkodniki, które tam nam przeszkadzały w ogrodzie, no to faktycznie takie części...
Zgrabić wszystko, to na kubkę i nawet spalić.
I nawet wtedy spalić, ale resztę naprawdę zostawiamy i też przede wszystkim, proszę Państwa, nie przejmujmy się jakimiś pojedynczymi kropeczkami na roślinach, bo to naprawdę, to nie jest tragedia. Tragedia to jest, jak mamy wszystko wyjedzone i jest łysy ogród. Natomiast jak są gdzieś drobne, pojedyncze mszyce, drobne kropeczki gdzieś na liściach, naprawdę nie ma co się przejmować, bo w tym ogrodzie, jeżeli on jest dobrze zaprojektowany, dobrze dobrane są rośliny, jeżeli mamy właśnie tą bioróżnorodność, to tam w tym samym miejscu też jest inny owad, który będzie się żywił tą mszycą.
I jest ta równowaga.
Dokładnie. I wtedy mamy równowagę, wszyscy są szczęśliwi, chemii nie musimy używać, nie musimy nawozić i wszystko rośnie pięknie.
Pani projektantka Agnieszka Huben-Żukowska mówiła, żeby jesienią, tą późną jesienią, kiedy przyjdzie nam ochota na sprzątanie ogrodu, nie sprzątać, zostawić ten ogród, popatrzeć, jak to ładnie będzie, wyobrazić sobie, jak przyjdzie zima i na tych wszystkich suchych badylach, trawach nagle pojawi się szać.
A mówił, że da mi ugryźć to jabłko i muszę je dojeść teraz, bo nie dał jednak.
Aha, w ten sposób, tak? Że no. Zaczęliśmy no, gryźć. Babcia mówiła, że jak jemy, to nie rozmawiamy. Jak to by tam słuchał babci?
To teraz ty chrupiesz, a ja sobie rozmawiam.
No, to ja gryżę.
Tak, więc to jest przepiękny okres teraz jesienny, gdzie wszystko naprawdę zaczyna wyglądać przepięknie. Nie musimy się wcale bać tych żółtych liści, odbarwiających się na żółto. Ich nie trzeba zbierać, naprawdę, proszę Państwa, one są po prostu piękne. Oczywiście zmienia się tutaj cykl i rośliny zaczynają zamierać, ale bardzo proszę nie panikować i nie usuwać wszystkich zżółkniętych, zaczerwienionych czy zaczynających przebarwiać się na brązowo liści, bo to jest właśnie jesienny urok.
Zrobić sobie korzenną herbatkę i kontemplować.
Dokładnie. Ja naprawdę na jesień w ogrodzie nie robię nic, tylko właśnie w tych ostatnich promieniach słoneczka, które dzisiaj zresztą nas tutaj mile rozpieszczają.
Ten tydzień ma być ładny, smaczny.
Smaczny.
I smaczny też.
Smaczny. Tutaj korzystamy z tych ostatnich promieni słońca. Tak samo owady. Nadal mnóstwo pszczół, proszę Państwa, nad kwiatami tutaj przelatuje. No i warto pomyśleć o tym, żeby w ogrodzie właśnie też pojawiły się te jesienne kwiaty. Tutaj mamy na przykład astry, nadal werbena patagońska kwitnie, jeżówki kwitną, rozchodniki jeszcze kwitną. I te wszystkie rośliny to są ulubione rośliny dla pszczółek na jesień, bo one jeszcze ciągle mogą skorzystać z tego pyłku i nektaru. Tutaj też mamy
i one w przeciwny sposób mieszają się z tymi, które właśnie już wysychają, już zmieniają barwy, kolory, trochę żółkną, a trochę czerwienieją.
Dokładnie. Tutaj też trawy w tym okresie przecież wyglądają cudownie. Tutaj mamy akurat
pomarańczowieją.
Molinie, transpulent, która jest taka wysoka i te kwiatostany u góry są bardzo przejrzyste. Także też wygląda przepięknie. No ale właśnie warto zadbać o to, żeby w każdej porze roku coś kwitło. No jeżeli mówimy o jesieni, mówimy tutaj o astrach, mówimy o hortensjach przeróżnych, tak? No to w następnej kolejności mamy zimę, gdzie mamy, jeżeli wyczyścimy ogród do zera, to mamy nic, a jeżeli pozostawimy te byliny, no to mamy naprawdę przepiękną kompozycję różnych faktur, różnych form i to wygląda cudownie, czy przy mrozie, czy przy śniegu.
I ogród czyścimy dopiero na wiosnę. Wiosną przycinamy to wszystko, co wystaje z ziemi uschnięte.
No i tak. I teraz wiosną przycinamy. I teraz właśnie dochodzimy do wiosny. Też by się przydało, żeby coś nam zakwitło. No więc tak. Wczesną wiosną, ja akurat mam tutaj u siebie posadzone i krokusy, i tulipany, i żonkile. I są też przebiśniegi. Więc pierwsze, oczywiście koło lutego, w zależności od pogody, temperatury, od słoneczka, pojawiają się przebiśniegi. Ja mam tutaj tyle cebul nasadzonych, że faktycznie mam taki okres, około 2-3 tygodni, gdzie w ogrodzie jest troszeczkę pustawo. Tak, bo wtedy właśnie wczesną wiosną, jak już śniegi znikną, przycinam wszystkie byliny na takich wysokościach, jak trzeba. Trawy się przycina około 5 cm od ziemi, zostawia się takiego jeżyka. Oczywiście pozostałe byliny, w zależności od ich gatunków, przycinamy albo zupełnie w prawie przy ziemi, albo też tam kilka centymetrów od ziemi. Ale ja to robię wczesną wiosną, dlatego że tutaj, w tym miejscu pomiędzy bylinami, jest mnóstwo cebul.
Ty masz właściwie pod ziemią taki dywan cebulowy.
Tak, no bo to też właśnie chodzi o to, żeby te nasadzenia były warstwowe. Te warstwy muszą się pojawiać u góry, czyli mamy różne wysokości tych roślin, ale mamy też różną siłę wzrostu, mamy różny okres kwitnienia i to wszystko jakby tak jak w takiej zupie bulgoczącej troszeczkę, przychodzi jedno do góry, drugie na dół, no bo cały czas się coś dzieje. No i uzupełnienie tej wiosny, lata i jesieni jest ta wczesna wiosna, kiedy właśnie wychodzą rośliny cebulowe. I te rośliny cebulowe właśnie teraz trzeba już sadzić. To jest świetny okres na to, żeby znalazły się w gruncie.
Taki jesienny, słoneczny dzień.
Dokładnie.
To akurat.
Tak, świetna zabawa. Mamy troszeczkę ziemię wilgotną. Jeżeli jest sucho, to należałoby podlać, proszę Państwa, bo musimy pamiętać o tym, że te byliny jednak jakby no nie zamierają na zimę. One też muszą w jakiś sposób tam funkcjonować. Bez liści, ale te części podziemne muszą tam sobie żyć i musi być tam wilgoć. Natomiast jeżeli będzie susza i nagle przyjdzie przymrozek, który jeszcze obsuszy tą ziemię, przyjdzie śnieg, będzie niska temperatura, to rośliny niestety nie mają dostępu do wody, zwłaszcza drzewa, zwłaszcza rośliny zimozielone.
Ale wydaje się, trzeba że teraz podlać. Przesadziłaś, no bo jesienią jednak cokolwiek pada więcej, tak, niż latem i ta ziemia wydaje się, że nigdy nie wysycha.
Dobrze
A już
powiedziałeś.
Szczególnie, że pojawiają się poranne rosy.
Dobrze powiedziałeś, że się wydaje. Poranna rosa za chwilę nie będzie wystarczająca dla tych roślin, żeby one przygotowały się na zimę, a niech nas nie zwodzą te częściej padające deszcze, bo niestety tym deszczom na przykład towarzyszą wichury i to bardzo szybko wszystko się obsusza, tak? To nie jest długo mokre. To jest...
Jestem naprawdę zdziwiony, dlatego że jakiś czas temu opowiadałeś mi o tym, że ty nawet latem ogrodu nie podlewasz, no gdy mamy tam 2 tygodnie upałów, ale takich upałów,
tak,
upałów,
ale
tak?
Jesień naprawdę, jesień to jest ten moment, w którym rośliny, tak jak niedźwiadek, zbierają wszystkie składniki pokarmowe, zbierają wodę po to, żeby przetrwać tą zimę. I jeżeli my zostawimy te rośliny bez jedzenia, bez wody, no to niestety takie sytuacje miały kilka lat temu, też już się zdarzyły. Na pewno zobaczyliście Państwo, że wymarzają rośliny, które nigdy nie wymarzały. Zwłaszcza to były irgi, jałowce takie już dosyć duże. One po prostu po pewnej zimie wszystkim się zdawało, że wymarzły. Ale one nie wymarzły. One po prostu ucierpiały przez brak wody w gruncie. Było bardzo zimno i one nie mogły pobierać wody, a zwłaszcza rośliny zimozielone przecież cały czas, wprawdzie w spowolnieniu, ale jednak działają i potrzebują to pobierać. Jak są bardzo niskie temperatury, to niestety ta siła ssąca korzenia jest za mała, żeby wyciągnąć z ziemi tą wilgoć, która tam się znajduje, taka przymrożona. Więc musimy zadbać o to, żeby na jesień podlać. Poza tym, jeżeli my chcemy, żeby nam te cebulki fajnie wyrosły, o których mówimy, że będziemy za chwilę je sadzić, no to też sprawdźmy, tak? Czy ta ziemia, pomimo tego, że wydaje nam się, że padało, tak? To sprawdźmy, co się dzieje. Bo pół roku nie padało, potem mieliśmy faktycznie taki okres czasu, że troszeczkę padało, ale to też rozmawialiśmy o tym, jak przyjechałeś, że pod spodem, pod tymi 5 centymetrami
jest
tam była
sucho.
Susza, tam była straszna susza. To dosłownie szpadla się nie dało wbić, tak, to wszystko było zbite i suche. Dlatego jeżeli chcemy, żeby ten ogród nam fajnie przezimował też, to ta woda na jesień jest naprawdę bardzo ważna. Tak samo ważna jak na wiosnę, kiedy rośliny zaczynają już ruszać.
Trzeba pamiętać o tym, że zrobiło się cokolwiek cieplej latem i nawet jak spadnie deszcz, to ta woda bardzo szybko odparowuje.
Dokładnie.
Nie dostaje się do głębi gleby.
Nawet te kałuże tak naprawdę na ulicach, zobaczcie Państwo, no wcale nie są tak długo, tak? Kiedyś jednak, jak ja pamiętam, po deszczu, no to cały dzień w tych kałużach można było sobie chlupać, ale teraz właściwie w kilka godzin i tej wody nie ma. Zwłaszcza w miastach, tak? W miastach mamy wysuszone powietrze, mamy mnóstwo betonu naokoło, który się nagrzewa, mamy szklane ściany, to wszystko odbija. W nocy oddają ciepło te nawierzchnie i to wszystko powoduje to, że woda po prostu paruje. No więc mamy ustalone, że jak jest sucho, to musimy podlać.
Dobrze, nawet jesienią.
I teraz tak, jakie cebule możemy sadzić? No tych odmian to nie będę wymieniać, bo tutaj jest 1 500 000 100 900 samych tulipanów. No to tutaj chyba niepoliczalna już teraz jest liczba. Natomiast tak, jeżeli właśnie chodzi z gatunków, no to najwcześniej pojawiają się, wychodzą
krokusy
i one mają taką śmieszną, zadziwiającą wręcz moc, że kwiaty potrafią się przebić przez śnieg dzięki temu, że wydają z siebie ciepło wychodząc, tak samo jak ciemierniki. Więc one faktycznie mogą się przebić przez tą warstwę
śniegu.
Tak, rozpuszczają. No i one faktycznie się przebijają. No stąd ta nazwa przebiśniegi. Więc najwcześniejsze będziemy mieli właśnie te krokusy. Tutaj wspomniałam ciemierniki, to nie są rośliny cebulowe, to są byliny, natomiast polecam, bo naprawdę liście zimozielone, kwiaty wczesną, bardzo wczesną wiosną się pojawiają i naprawdę dają ten taki, tą atmosferę wiosny. Potem mamy krokusy. Ja tutaj będę mówić na początku może o takich roślinach, których nie trzeba wykopywać, bo my się zawsze boimy, że to jest mnóstwo pracy, bo to trzeba najpierw kopać, potem to trzeba wykopać, tak? Natomiast właśnie tak, przebiśniegów.
Gdzie przechować, jak przechować?
Dokładnie. Przebiśniegów, krokusów, żonkili, i tulipanów botanicznych nie musimy wykopywać. To są rośliny, które będą przez lata z nami, będą sobie kwitły, będzie ich się pojawiać coraz więcej, tak samo jeszcze szafirki do tego, będzie ich się pojawiać coraz więcej, one się będą rozsiewać po pierwsze, a po drugie też się dzielą cebule. Więc
powtórz.
Przebiśniegi, krokusy, żonkile, szafirki i tulipany botaniczne. W takiej kolejności, w jakiej będą kwitły. Tulipany botaniczne są bardzo ciekawe, dlatego że to są te takie podstawowe gatunki tulipana, z których potem wyhodowano te nasze tulipany te duże takie. Natomiast one są właśnie dużo bardziej odporne, rozsiewają się po ogrodzie, nie trzeba ich wykopywać, są niższe, drobniejsze, ale kwitną wcześniej i naprawdę wyglądają cudownie. I tam też mamy takie podstawowe gatunki, które kwiaty mają biało-żółte, biało-różowe czy czerwone. Tak, też pomiędzy tymi tulipanami botanicznymi możemy powybierać. No nie ma tak tych odmian, nie ma tak wiele, no bo no tak jak mówiłam, tych tulipanów
są
ozdobnych.
Są te wersje podstawowe?
Tak. Pojawia się tych nowych odmian, no to pojawia się co roku nowe odmiany. Są tak, to faktycznie tam genetycy szaleją i te tulipany coraz dziwniejsze, tak postrzępione, powyginane te płatki, z jakimiś tam kolcami ostatnio kupiłam w zeszłym roku. Coraz wyższe są, większe te kwiaty. I one faktycznie nie są tak odporne na to, żeby posiedzieć sobie w gruncie kilka lat. Natomiast ja powiem tak, ja ich też nie wykopuję. Ja sobie każdą część ogrodu gdzieś tam obmyślam kolorystycznie. I tak jak tutaj jesteśmy w białym ogrodzie, faktycznie są białe rośliny, czyli też cebulowe mam białe krokusy, białe przebiśniegi, potem mam też białe żonkile, no i pojawiają się oczywiście białe tulipany, ale w innych częściach ogrodu też mam na przykład taką strefę, gdzie różowymi się bawię, w innej gdzie żółtymi, czy też na przykład dwa kolory przemieszane.
Ty nie wykopujesz, a wręcz przeciwnie.
Tak.
Co roku dosadzasz nowe.
Ja dosadzam nowe, ale właśnie w tej gamie kolorystycznej. Dzięki temu no w białym mamy tą, że tak powiem, stabilność białego, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby różowy, no to tych różowych jest wiele odcieni, więc naprawdę robi się taki ciekawy, kolorowy obraz wiosną, no bo tam różne odcienie różowego mamy, ale musimy też pamiętać, że te tulipany właśnie wielkokwiatowe, one są różnej wysokości, różnej formy, więc to też robi się taki dywan struktur, tekstur różnych i też różnych odcieni kolorystycznych. Ja dosadzam co 2 lata albo co rok, w zależności od tego, co się dzieje. I nie sadzę tych roślin cebulowych w żadnych koszykach czy tam w siatkach, no bo wtedy byłoby trudno, tak? Ja mam bardzo gęsto nasadzone byliny i trudno by mi było jeszcze pomiędzy tymi bylinami wygospodarować miejsce na jakiś koszyk, żeby to wsadzać. No a poza tym, tak jak mówię, ja nie wykopuję.
I tak, chciałoby się, żeby w tym ogrodzie było coś nowego, no to wtedy mamy coś nowego.
Dokładnie. To są świetne rośliny. Rośliny jednoroczne, dwuletnie i właśnie cebulowe. To jest świetne, ja tak mówię, to jest taki czas, gdzie na wiosnę wychodzimy z tej zimy i nagle pojawia się w nas taka energia i takie czucie, że mamy na coś ochotę. I co roku to może być coś innego, tak? Bo czasami mamy ochotę na to, żeby tam było różowo, a innym razem mamy ochotę, żeby było biało albo niebiesko. I to możemy sobie tymi roślinami jednorocznymi właśnie pokierować. No plus właśnie mamy te cebulowe.
Tylko ważna sprawa, żeby sadzić je w grupach.
Tak, one muszą być posadzone wszystkie w miarę dużych grupach. Jeżeli Państwo macie większy kawałek ogrodu, to nie róbcie tak, że kupujecie 50 cebulek i te 50 cebulek rozsypujecie po całym ogrodzie i to na wiosnę wychodzi tak, że mamy jeden tulipanek tu, drugi tam. Lepiej skupić się na jakimś fragmencie i po prostu tak na maksa wysadzić cebulami jakiś jeden fragment, bo naprawdę ten efekt będzie dużo lepszy. W kolejnym sezonie...
W jednej grupie, jeżeli chodzi o mniejsze ogrody, to wsadzić przynajmniej tam 7, 8, 9, 10.
Dokładnie. I też dosadzać inne, tak? Czy jakby na gotowo sobie robimy tą przestrzeń cebulową w jednym kawałku ogrodu, a w przyszłym sezonie możemy sobie dosadzić kolejne. No wiadomo, że to też są spore koszta, żeby kupić tam 200-300 cebulek chociażby krokusów, a tak naprawdę dopiero wtedy przy takiej ilości to zaczyna się robić duży efekt, tak? Więc to jest bardzo fajne. Wśród krokusów też są właśnie odmiany krokusów botanicznych. I ja też je serdecznie polecam. One są drobniejsze od tych naszych krokusów, które no, mają takie dosyć duże kwiaty. Są drobniejsze, ale też kwitną dużo wcześniej. Więc znowu tymi odmianami możemy się pobawić w ten sposób, że wydłużamy sobie ten okres kwitnięcia od tej bardzo wczesnej wiosny aż po moment, kiedy zaczynają się pojawiać właśnie tulipany i pierwsze liście roślin.
Ale jak zrozumiałem, ten efekt gęstości jest najważniejszy.
Efekt gęstości jest najważniejszy i pamiętajmy tak, że i tutaj wśród tych roślin cebulowych pojawia się warstwowość. To znaczy, że możemy w tym samym miejscu posadzić zarówno krokusy, jak i tulipany. Bo krokusy będą wcześniej kwitły i kiedy one zaczną zamierać, pozostaną tylko liście i wtedy z tych liści zaczną się wychylać tulipany.
Ja myślałem, że chodzi o coś innego. To znaczy te większe cebule wsadzamy głębiej, a te mniejsze cebule wyżej.
To też. To zaraz do tego przyjdziemy, do głębokości sadzenia. Natomiast tutaj też chodzi właśnie o ten okres i o tą warstwowość, to co mówiłam w bylinach, że jedno wychodzi z drugiego. Tak samo tutaj możemy się bawić tymi cebulami. I tak naprawdę u mnie, tutaj w tych miejscach, gdzie już są cebule posadzone, tak już, że tak powiem, na tip-top już skończone, to na wiosnę naprawdę jest zielony trawniczek różnych odcieni i kształtów liści, no bo te cebulowe zaczynają wychodzić. I tak jak mówiłam, że ten okres u mnie pustości w ogrodzie to jest około 2 tygodni. Po ścięciu, kiedy ja ścinam, kiedy jeszcze te cebule nie wychodzą, bo ja inaczej nie miałabym gdzie stopy postawić, tyle tych jest cebul, więc wtedy wychodzą, wycinam te suche pozostałości bylin. Wtedy
to
więcej...
masz jakąś datę, kiedy ścinasz
nie.
ten
daty się suche... nie da. Proszę Państwa, daty się nie da. Tak samo jak się nie da powiedzieć, że kwiatka trzeba litrem wody raz w tygodniu podlać. To trzeba po prostu patrzeć, co się dzieje. No, sami wiecie, na przykład teraz znowu ma przyjść ocieplenie, tak? A mamy wrzesień. No, ten klimat tutaj wpływa w ten sposób na naszą pogodę, że faktycznie no, tutaj różne
jak
zawirowania
poczujemy,
mamy.
Że to już będzie wiosna, czy
tak.
Wyjdzie pierwszy tam listek
dokładnie.
Pierwszego
krokusa. Jak widzimy, no że już zaczyna się coś dziać w ogródku, to wtedy zaczynamy wycinać byliny. Wtedy, jeżeli nawet przyjdzie jeszcze w późniejszy przymrozek, to tak naprawdę tym bylinom się już nie stanie, bo to nie będzie taki mróz, który skuje nam ziemię warstwą lodu, tylko raczej to są takie już te wiosenne nasze przymrozki kilkudniowe i tym roślinom się nic nie będzie działo. Czyli tak, jeżeli chcemy mieć naprawdę fajny efekt, to nie bójmy się tego, że tu sadzimy krokusy, a gdzieś z innej strony sadzimy przebiśniegi. Możemy sobie tymi cebulami naprawdę no, tak zarządzać, żeby w jednym miejscu, jak jedne rośliny przestaną kwitnąć, to pojawiały się kolejne. Tylko bierzmy pod uwagę to, że te ostatnie kwitnące muszą mieć na tyle dużo miejsca przed bylinami, które wyjdą, no, że nie możemy na przykład funkie na przykład dosyć wcześnie zaczynają wypuszczać liście, więc tam fajniej sadzić troszeczkę wyższe, na przykład żonkile, tak? Bo już te liście będą wychodzić, ale żonkil jeszcze będzie nad tą funkią, nad tą kapuchą taką zieleni fajną, jeszcze tam sobie kwitł. Także to trzeba wziąć pod uwagę. No i tutaj ta kwestia, o której też mówiłeś, o głębokości sadzenia. Zazwyczaj się
Na trzy cebule,
tak. Przyjmuje się taką głębokość, że w zależności od tego, jaka duża jest cebulka, to jakby bierzemy wielokrotność trzy razy jej wysokości i to będzie taka głębokość sadzenia. Natomiast tulipany tak naprawdę można sadzić głębiej. Te głębokości, które są nam podawane przez producentów, są dobrymi głębokościami co do kwitnięcia, natomiast na tej głębokości cebulka lubi się dzielić. I wtedy faktycznie po kilku sezonach te cebule przestaną nam kwitnąć, no bo nie mamy tej jednej głównej cebuli, tylko zaczyna się robić mnóstwo cebul. Natomiast jeżeli posadzimy je troszeczkę głębiej, to się okazuje, że ta cebula już się na tej głębokości nie dzieli i faktycznie przez dłuższy okres sezonów, więcej sezonów mamy kwiaty. Kolejna rzecz jest taka, tutaj mówiłam, że ja w koszykach nie sadzę, to zaraz tutaj będą pytania, no jak tutaj pewnie nornice zjadają i tak dalej. No tak, nornice zjadają, no i dlatego ja też dosadzam. No ale znowu ja zakładam, że w moim ogrodzie jest bioróżnorodność. Natomiast nornice nie lubią czosnków. Więc można też fajnie wpleść właśnie w tą naszą gamę cebulową, w ten nasz kalendarz cebul, możemy wpleść też czosnki ozdobne. I tych czosnków ozdobnych też jest mnóstwo odmian. Są takie, które kwitną kwiecień, maj, to te czosnki najbardziej znane, to olbrzymie takie w kule. Ale też jest czosnek główkowaty, który ma takie malutkie kwiatki wielkości około 2-3 cm, dwukolorowy, taka kuleczka, tak? I te czosnki kwitną w lecie, tak? One kwitną sobie w czerwcu, w lipcu. Także jeżeli właśnie sobie uzupełnimy te nasze byliny dodatkowo takimi roślinami cebulowymi, zwłaszcza tymi czosnkami, no to też mamy jakąś taką większą gwarancję, że wszystkie cebulki wokół nie zostaną zjedzone. A jak coś zostanie zjedzone, to proszę się nie stresować, tylko pomyśleć o tym, że te norniczki, jak tam sobie pod schodem chodzą, to one spulchniają nam tą glebę, robią korytarze, gdzie po deszczu faktycznie ta woda może sobie meandrować gdzieś pośród tych bylin i bez naszej dodatkowej pracy...
Pochwała nornic, tego się nie spodziewałem.
Tak, po naszej... Jakby nasze, my nie musimy wzruszać ziemi i to jest dużo lepsze dla środowiska, dla roślin, że my tam jednak nie przekupujemy co chwilę, tylko dajemy tym organizmom tam sobie żyć i pracować.
Jak coś zostanie zjedzone, to proszę się nie przejmować. To jeszcze jedno jabłuszko na zakończenie. W takim razie tego goldena sobie strzelę, dobrze? Mogę? Ekstra, ale tutaj duży, obfity. To była Strefa Ogrodowa Radia Gdańsk. O, Agnieszka Hubener-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia. Miam, 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 miam.